Naszym gościem jest rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pan profesor Jerzy Przyborowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie rektorze, spotkaliśmy się, by troszkę porozmawiać o aktualnych sprawach. Takim punktem wyjścia niech będzie to, co wydarzyło się na początku maja. Wizyta pana jako rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale też rektorów, przedstawicieli innych uczelni, którzy związani są z projektem Uniwersytetów Europejskich, tworzą swoje sojusze, swoje konsorcja. Spotkanie miało miejsce we Francji. Mieli okazję państwo spotkać się między innymi, czy wysłuchać prezydenta Macrona, ale też Ursuli von der Leyen. No to zapytam, jaka była istota tego spotkania? Jakie ważne słowa też tam na miejscu we Francji padły?
No długo by można było mówić na ten temat, ale tak potwierdzam, rzeczywiście zostaliśmy zaproszeni indywidualnie przez pana prezydenta Emmanuela Macrona. Przypomnę osobę, która była inicjatorem tego programu Komisji Europejskiej, Uniwersytety Europejskie, no bo to on w 2019 roku to zainicjował i to się pięknie przyjęło i rozwinęło. Dzisiaj możemy być zadowoleni z tego, że ponad 60 konsorcjów się w ramach tego programu w Europie zawiązało. Podsumowania są takie, że 10% uczelni europejskich należy do tego programu. I ja bardzo się cieszę, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest w tych 10%. Natomiast wracając już do samego spotkania, ponieważ ten program w zasadzie się na tym etapie zakończył, jest to oczywiście realizacja projektów, ale prawdopodobnie nie będzie nowych naborów. Mogą być jedynie, tak się przewiduje, uzupełniające do konsorcjów, które już powstały. Być może takie możliwości się pojawią. Ale chodziło o to, by pomyśleć o tym, co dalej. Wiadomo, że Komisja Europejska musi planować swój budżet z dużym wyprzedzeniem. Zbliża się ten czas, kiedy będzie ogłaszany budżet na następną perspektywę. I dlatego trzeba mówić o tym, jaka jest perspektywa szkolnictwa wyższego europejskiego i nauki. Również w kontekście tych wszystkich zmian, które obserwujemy. Mówię tutaj o szeroko rozumianej geopolityce i wpływie wyborów, decyzji osób, które zostały wybrane na funkcjonowanie społeczeństw nie tylko w poszczególnych krajach, ale również w tej naszej zjednoczonej Europie. Dlatego to spotkanie było takim spotkaniem w gronie uczonych, w gronie rektorów, czyli osób zarządzających uczelniami, tworzącymi ten europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki. Spotkaniem, śmiałbym twierdzić, kierunkowym. Ja zarówno wystąpienie pani Ursuli von der Leyen, jak i prezydenta Macrona odebrałem jako swego rodzaju manifest na przyszłość. Zresztą można zacytować to jedno takie sztandarowe stwierdzenie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Nie ma lepszej inwestycji w przyszłość jak inwestycja w naukę. Zresztą hasło było takie: wybierz Europę dla nauki. Można by było też odwrócić to, ale generalnie chodzi tutaj o to, by potencjał, jaki jest zarówno w postaci uczonych, jak i naszych uczelni, laboratoriów, instytutów, wykorzystać dla Europy. Po to, by wzmocnić jej znaczenie i wzmocnić jej sytuację w obliczu tego, co obserwujemy.
Ale też chyba wzmocnić gospodarkę, bo to też wybrzmiało, że nauka, ten bezpośredni wpływ to jest oczywiste, ale ważne, że o tym mówi się głośno, na gospodarkę ma.
Tak, dokładnie. W trakcie tego spotkania, te wystąpienia takie, powiedziałbym, programowe, kierunkowe Ursuli von der Leyen i prezydenta Macrona były poprzedzone dyskusjami w panelach. I też przedstawiciele najważniejszych jednostek europejskich, ale nie tylko europejskich, bo również zza oceanu, rozmawiali na temat tego, co zrobić, by działalność naukowa, badania naukowe z jednej strony mnożyły pieniądze, czyli inaczej mówiąc, poprawiały byt wszystkich Europejczyków i nie tylko, bo przecież wiadomo, że to ma znacznie szerszy zasięg. A z drugiej strony, co zrobić, żeby ta nauka wróciła na swoje miejsce? Rola nauki w życiu społecznym, czyli by naukowcy nie trwali czy nie przebywali w takiej zamkniętej bańce, tylko żeby udało się z powrotem wyjść i wrócić do autorytetów. do autorytetów naukowych. To jest nam dzisiaj bardzo potrzebne wszędzie. W Polsce też to dostrzegamy. Brak tych autorytetów. Coraz częściej możemy się przekonywać, że uczeni mają swoje zdanie, są ze sobą zjednoczeni, mają wytyczone jakieś kierunki działania, ale poza tą bańkę nie są w stanie się wybić, przedostać. Dzisiaj większe znaczenie ma to, co powie jeden czy drugi, czy napisze jeden czy drugi w środkach komunikacji społecznej. Mam tutaj na myśli internet i wszystkie te media internetowe, niż zdanie naukowców czy ekspertów poparte badaniami naukowymi. Nie wiem, dlaczego dzisiaj schodzi to na plan dalszy. To jest wielka praca do wykonania i na to też zwracano uwagę. Mówiono też o tym, że nauka, czy w ogóle finansowanie nauki było skupione na takich przesłankach, które miały doprowadzić do bardzo szybkiego efektu. Czyli inaczej mówiąc, bardzo mocno stawiano rolę nauk podstawowych i osiągnięć tych nauk, dyscyplin podstawowych w kształtowaniu rozwoju nauk stosowanych. Tak jakby wybrzmiało coś w rodzaju takiego żalu, że ta równowaga, która powinna być zachowana pomiędzy naukami podstawowymi a naukami stosowanymi, gdzieś przesunęła się w jedną stronę, nie na korzyść nauk podstawowych, tylko nauk stosowanych, i w związku z tym efektywność w ogóle jakiejś działalności naukowej trochę spadła. To też jest związane z tą sferą społecznej roli nauki, o czym też mówiono, czyli odpowiedzialności za społeczeństwo w naukowym kontekście, wiele, wiele innych rzeczy związanych z hierarchią wartości. Ten apel o wzmocnienie nauk podstawowych bardzo mocno wybrzmiał, bardzo mocno. I to wśród osób, które reprezentowały te najlepsze instytuty, najważniejsze instytuty naukowe z całego świata i zza oceanu, i z Europy. Myślę tutaj o Instytucie Pastera chociażby, czy Maxa Plancka, ale także przedstawiciele Harvardu. Wszyscy byli zgodni co do tego. Oczywiście to jest też w tej chwili w sferze takich raczej, powiedziałbym, prognoz, bo to nie są jeszcze decyzje, ale fakt jest taki, że Komisja Europejska ma zamiar zwiększyć budżet przeznaczony na naukę, z tym, że znowu potrzebne są narzędzia. Czyli coś, co było realizowane jak do tej pory, czy Horyzont Europa, czy granty ERC, to dzisiaj wyraźnie wybrzmiało, że te elementy będą wzmacniane. Czyli ta nauka ma być trochę bardziej ukierunkowana na potrzeby związane z pozycją Europy i Europejczyków w świecie. Ja mam też takie wrażenie, że nie o wszystkim chciano wprost mówić, bo oczywistym jest fakt, że musimy myśleć o zagrożeniu wojną, musimy myśleć o zagrożeniu ze strony zmian klimatycznych, które postępują naprawdę w bardzo szybkim tempie. Musimy myśleć o bezpieczeństwie żywnościowym. No i bardzo mocno też mówiono, stawiano sprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństw. To są te chyba główne elementy związane z finansowaniem. Na to będą z pewnością pieniądze. Oczywiście była mowa też o wykorzystaniu najnowszych technologii. Wszechobecna sztuczna inteligencja, praktycznie w każdym obszarze, wszędzie widoczna i wszędzie mogąca być zastosowana jako doskonałe narzędzie, które wspiera, ale też stwarza pewne problemy, wywołuje niepokoje. To też o tym wspominano. Ja gdybym miał podsumować, oczywiście tak, miejsce fantastyczne, no bo paryska Sorbona, mocno utytułowany uniwersytet i nie tylko utytułowany, ale naznaczony obecnością wielu wybitnych naukowców, noblistów. Mamy też jakieś swoje zasługi tam, ale ta atmosfera bycia w tym miejscu i słuchania osób, które mają najwięcej do powiedzenia z tego zakresu, przedstawicieli różnych najważniejszych światowych instytucji, no i tych dwojga polityków, którzy decydują o przyszłości Europy, przede wszystkim Ursula von der Leyen, ale także prezydent Macron, który tak jak wspomniałem wcześniej, jest ojcem idei tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i nauki z tym programem Uniwersytety Europejskie.
Emmanuel Macron w ostatnich tygodniach jako jeden z tych przywódców Europy się pokazał, czy rozmawiając z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat tych ceł, które zostały podniesione i później negocjując ich zniesienie, czy teraz w kontekście negocjacji Ukrainy z Rosją. To chyba dobry sygnał, że mimo tego, że tak wiele w świecie się dzieje i tak wiele jest do załatwienia, o nauce się nie zapomina.
Tak, o nauce się nie zapomina, podkreśla się jej rolę. Wręcz nawet tak jak powiedziała Ursula von der Leyen, że nie ma lepszej inwestycji dla Europy, jak inwestycja w naukę, to jest przyszłość. I to może nam tak naprawdę zapewnić to bezpieczeństwo i żywnościowe, i klimatyczne, no i bezpieczeństwo związane z naszymi granicami. Więc ja potwierdzam to. To wybrzmiewało tam też, chociaż na tym spotkaniu z naukowcami troszeczkę inaczej się rozmawia niż w gronie polityków. Z całą pewnością to trochę inaczej wygląda. Ale to są osoby, które mają coś do powiedzenia w tym zakresie.
Wiemy, że to jest jakiś zarys, jakaś wizja rozwoju nauki europejskiej w najbliższych latach, ale czy już dziś pan jako rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego tę wizję stara się jakoś przekładać też właśnie na to miejsce, w którym jesteśmy, Kortowo, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski? Czy to jest już ten moment, kiedy trzeba zacząć planować działania na kolejne lata w oparciu o tę wizję?
Oczywiście tak. Zresztą od samego początku mocno stawialiśmy na umiędzynarodowienie we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania. Dość wspomnieć o tym, że jakieś efekty są, którymi możemy się pochwalić, bo podnieśliśmy rozpoznawalność naszego uniwersytetu na arenie międzynarodowej niewątpliwie. Można sięgnąć po pozycję w rankingach, ale to nie wszystko, bo ta pozycja musi czemuś służyć, ta rozpoznawalność musi czemuś służyć. I takie też jest nasze nastawienie. W strategii mamy bardzo mocno postawione zadania, które mają zmierzać do tego, aby rozwinąć współpracę z uniwersytetami z zagranicy, przede wszystkim w zakresie badań, czyli chcielibyśmy, by nasi naukowcy, nasi badacze byli członkami zespołów badawczych występujących właśnie o środki finansowe na realizację grantów, czy to z tych programów unijnych generalnie, tak? Nie tylko tych, które są tutaj w kraju inicjowane, ale też takie, które są inicjowane za granicą, Horyzont Europa. Utworzyliśmy grupę badaczy, którzy wzajemnie pracują nad tym, by wypracować pierwszy, bo nie mamy jeszcze, ale chciałbym, żeby tak było, złożony projekt ERC. Chodzi tutaj o młodych naukowców. Bardzo intensywnie pracują i no wszystko jest na dobrej drodze, że ten projekt zostanie złożony. To jest pierwsza rzecz. No niedawno mieliśmy, jedna z naszych młodych naukowczyń została wyróżniona, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ale nie jest jedyną. Myślę, że ten potencjał jest do wykorzystania i na pewno będziemy korzystać. Także w zakresie kształcenia. No, ten program Uniwersytety Europejskie, tak, to jest coś, do czego dążyliśmy od właściwie 2021 roku. To był długi proces, bardzo długi, bo nie jest łatwo znaleźć partnerów do tego aliansu spełniających określone kryteria, też stawiane przez Komisję Europejską. Trzeba było przeprowadzić mnóstwo rozmów. My zaczęliśmy od Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu. O tym rozmawialiśmy. No ja jeszcze wcześniej jako prorektor, pamiętam, rozmawiałem z rektorem Liberem na ten temat, ówczesnym rektorem tej uczelni, ale w momencie, kiedy objąłem funkcję rektora i w tym samym czasie tam nastąpiła zmiana w Offenburgu, pan profesor Stefan Trachasz objął funkcję rektora. Pierwsze nasze spotkanie to było spotkanie, w którym poruszyliśmy właśnie ideę, czy podjęliśmy próbę rozpoczęcia procesu przygotowywania się do tego konkursu Uniwersytety Europejskie. My wykorzystywaliśmy nasze kontakty, oni wykorzystywali swoje kontakty. No i tak, ten alians powstał. W marcu mieliśmy możliwość uruchamiania go oficjalnie w Offenburgu właśnie. No też można by było dużo na ten temat mówić, tak? Przede wszystkim też trzeba powiedzieć, staramy się stwarzać odpowiednie warunki, czyli z jednej strony przygotowywać akty prawne wewnętrzne, które pozwolą na znacznie sprawniejsze działanie w tym zakresie, czyli sprowadzania tutaj do nas uczonych z zagranicy, czy też, no przecież technologie nam na to pozwalają, możemy prowadzić, uwspólniać to kształcenie, czy prowadzenie różnych projektów, niekoniecznie z zaznaczoną fizycznie obecnością w danych uczelniach. Oczywiście, że przychodzi taki moment, że trzeba się spotkać, ale można w różny sposób to też upraszczać. I te akty, wewnętrzne akty prawne wychodzą naprzeciw. To też jest już zrobione i wiele razy na spotkaniach z dziekanami w trakcie posiedzeń Rady Rektorskiej, jak i komisji senackich. Rozmawialiśmy na ten temat. Była rozmowa również na posiedzeniach Senatu. Także zachęcamy ze wszech miar do tego, by wykazywać aktywność w tym zakresie i szukać partnerów z zagranicy i do badań, i do kształcenia.
No to przejdźmy teraz do tego naszego sojuszu, sojuszu Challenge EU, w którym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest współliderem. Jesteśmy na początku tej drogi. Ta droga doprowadzająca nas do podpisania umowy trochę trwała, natomiast od momentu podpisania umowy czasu dużo jeszcze nie minęło, więc może powiedzmy też o tych możliwościach, które rysują się przed nami właśnie w związku z tym, że możemy być częścią takiego aliansu.
No, my jeszcze pracujemy nad dokumentami, które są potrzebne do tego, by ten alians mógł normalnie i sprawnie funkcjonować. Choćby dokumenty związane z zarządzaniem ryzykiem. Bardzo ważny dokument, no bo proszę sobie wyobrazić, 6 różnych pakietów działań rozpisanych na wszystkich partnerów. To wymaga bardzo dobrego i sprawnego zarządzania ryzykiem. I nad tym jeszcze pracujemy. Teraz będziemy mieli spotkanie Strategy Board, czyli rektorów poszczególnych uczelni na początku lipca online, a potem takie podsumowujące spotkanie, podsumowujące rok w Szwajcarii. Natomiast co warto powiedzieć, to to, że bardzo dobrze jest przygotowana struktura tego konsorcjum pod względem wykonawczym i zarządczym. Powołane są wszystkie poszczególne ciała, które są potrzebne do tego, by tych 6 zadań, 6 tak zwanych work package'ów, pakietów roboczych, czyli oprócz tego zarządu strategicznego, to jest jeszcze szereg innych ciał, które łącznie ze studenckimi będą współpracowały ze sobą i nadawały ton tym wszystkim działaniom. Ten program jest bardzo rozbudowany i nie jest łatwy do zrealizowania. Jest kilkaset wskaźników, które trzeba uzyskać w ramach realizacji tego zadania, ale myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego i organizacyjnie, i merytorycznie. I to na pewno, jestem przekonany, że to będzie bardzo dobry efekt dla wszystkich członków tego aliansu. I dla studentów, i dla doktorantów, i dla pracowników dydaktycznych. No, program co do zasady ma taki charakter, powiedziałbym, dydaktyczny głównie, bo na to Komisja Europejska stawiała, ale grzechem byłoby, i to jesteśmy zgodni wśród rektorów, że grzechem byłoby nie wykorzystać naszych kontaktów w ramach tego programu Uniwersytety Europejskie do tego, by zinwentaryzować nasze obszary badawcze, te, które są u nas w naszych uczelniach najsilniej reprezentowane, by nie połączyć tego potencjału i nie skorzystać z możliwości startu właśnie po pieniądze z Unii Europejskiej. I to się w tej chwili dzieje. Prorektorzy do spraw nauki już w Offenburgu mieli spotkanie i rozmawiali o tym, w jaki sposób do tego podejdą. Wytyczyli sobie zadania i w tej chwili pracują. Teraz niedawno było też takie spotkanie online podsumowujące ten pierwszy etap. I już z tego coś jest. My już wiemy, że będziemy mogli skorzystać ze współpracy zarówno z Łotwą, jak i ze Szwecją. Nie wspominając o Offenburgu, bo oczywiście tam ta współpraca jest od lat i warto to podkreślić, że właśnie ta współpraca była takim kołem zamachowym do tego, żeby do tego projektu wejść. Ja już to mówiłem, ale jeszcze raz podkreślę. Bo to jest bardzo dobra współpraca. Niedługo będziemy obchodzić 20-lecie naszej współpracy w przyszłym roku, więc też pewnie jakoś tam to uczcimy.
Właśnie, bo z Offenburgiem ta współpraca trwa od lat, ale z pozostałymi uczelniami budujemy ją w tym momencie. No i projekt kiedyś się skończy, a warto już teraz myśleć o tym, co dalej i wykorzystać ten potencjał działań przez najbliższe lata.
Oczywiście tak. I to zarówno w tym obszarze badawczym, tak jak powiedziałem, niech to będzie wartość dodana do tego projektu. Natomiast bardzo ważna jest też ta atmosfera wzajemnego wsparcia i współpracy w obszarze dydaktycznym, bo jednym z wymogów jest też uwspólnienie programów kształcenia. Oczywiście nie da się, to jest niemożliwe, byśmy stworzyli jeden program kształcenia w 9 uczelniach. No, raczej jest to skazane na niepowodzenie, ale mamy wspólne programy z Offenburgiem i wiem, że jest możliwe dołączenie jeszcze co najmniej jednej uczelni do tego. I już tu mamy konkretne plany właśnie też z Uniwersytetem Łotewskim, który ma bardzo zbliżony profil do naszego. No i ten Środkowy Uniwersytet Szwedzki też jest bardzo dobrym partnerem do tego. Więc będziemy próbować. Oczywiście widzimy też styczne z innymi. To nie jest tak, że nie, bo w sumie w naszym uniwersytecie reprezentowanych jest 8 dziedzin. Wiele dyscyplin. No, ewaluowanych będzie w tym roku, w następnym roku 27, ale to nie tylko ewaluowane, bo są też te, które nie są ewaluowane, ale też w zakresie kształcenia funkcjonują u nas. Więc tych stycznych z uniwersytetami, czy z Hiszpanii, czy z Portugalii też jest sporo. Uniwersytet Bazylei, tam też zresztą bardzo ciekawe rozwiązania. Trzeba dodać, że trudnością podstawową jest system prawny szkolnictwa wyższego w poszczególnych państwach. Mimo, że jesteśmy w Europie i mamy system boloński, to jednak bardzo, bardzo mocno się różnimy w detalach, w szczegółach. Ja muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że nasze prawo w tym zakresie jest bardzo sztywne i trochę z tym jest trudności. Zresztą będziemy, to jest też bardzo dobra okazja do tego, żeby no w Polsce tych aliansów jest 36 chyba, czyli bardzo dużo, ponad połowa wszystkich europejskich. To jest też szansa, by na bazie pracy w tych projektach wskazywać, co powinniśmy u nas zmienić, żeby się bardziej uelastycznić, żeby się bardziej otworzyć na tą współpracę, bo to jest z pewnością potrzebne.
Chyba 2 dni temu spotkali się przedstawiciele Ministerstw Nauki w sprawie tego europejskiego dyplomu, więc coś zaczyna się dziać także na tym poziomie unijnym, więc mam nadzieję, że to już będzie, bo jakieś działania zostały podjęte i czekamy teraz na oficjalne dokumenty, które to potwierdzą.
No, warto wspomnieć o deklaracji warszawskiej, bo wtedy, kiedy byliśmy w Offenburgu i uruchamialiśmy nasz projekt oficjalnie, to ministrowie nauki poszczególnych państw europejskich, mówię tu o Unii Europejskiej, spotkali się w Warszawie i efektem tego spotkania, ich dyskusji, rozmów była tak zwana deklaracja warszawska, która zakłada zwiększenie, znaczące zwiększenie środków przeznaczonych na naukę, ale też środków skoncentrowanych, nie rozproszonych, tylko skoncentrowanych właśnie i przeznaczonych na realizację badań w zakresie takich strategicznych obszarów dla Europy. Więc moim zdaniem to jest też bardzo dobry symptom, czy nie wiem jak to powiedzieć, no symptom tego, że pojawią się nowe możliwości, takie bardziej skoncentrowane, precyzyjne. Dyplom europejski to jest duży problem i to wynika między innymi z tych różnic. To jest coś, co zostało przez Komisję Europejską pierwotnie odłożone. Nam na tym bardzo zależało, bo tym efektem takim podstawowym programu Uniwersytetu Europejskiego jest właśnie wydawanie wspólnych dyplomów europejskich. Stworzenie możliwości absolwentom tych uczelni do swobodnego poruszania się na rynku pracy w Europie. Więc to jest jakby clue. A pojawiły się ogromne trudności w uzgodnieniu, jak ten dyplom ma wyglądać, bo on musi być zatwierdzony przez Komisję Europejską. I te trudności na początku spowodowały decyzję, wywołały decyzję o tym, że Komisja Europejska odłożyła to na, już nie pamiętam który rok, a chyba 2030. No, jesteśmy w roku 2025. 5 lat to jest bardzo długo. Bardzo mnie cieszy to, że wrócono do rozmów na temat tego dyplomu europejskiego. To zresztą też Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich mocno stawiała jako priorytet dla prezydencji naszej i naszego ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Pan profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
Bardzo dziękuję.